czytać, aby być mądrym. Dzisiaj łączymy się ze Szczecinkiem. Tam już jest pan Szymon Cieślar, chyba z gośćmi.
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy serdecznie.
Dziękuję ojcu rektorowi za przywitanie, zaproszenie. Oczywiście będą dzisiaj goście w audycji. Już czekają na spotkanie ze słuchaczami. A ja oczywiście dzisiaj chcę państwu przedstawić wrześniowe wydanie miesięcznika W naszej rodzinie i powiedzieć o książkach, do których warto zerknąć, by czytać tylko to, co przysparza nam mądrości, a nie nam ją odbiera, bo różne książki na rynku się pojawiają, a jest ich mnóstwo. I wbrew temu, co się mówi o spadku czytelnictwa, to nie widać, żeby ubywało książek tych papierowych, zwłaszcza w tej branży, która ma nas odmurzać. Tego jest naprawdę mnóstwo drukowanego na papierze, bo okazuje się, że pewna grupa ludzi sięga chętnie po papier i czyta, a co się potem z nimi dzieje, to już szkoda gadać. Drodzy Państwo, w miesięczniku W naszej rodzinie wiele tematów dla całej rodziny i jak zawsze te, które dotyczą spraw społecznych, politycznych, duchowych, a także poradniczych. I wiele dzisiaj miejsca poświęcę na to, co w miesięczniku opisali nasi autorzy odnośnie życia codziennego, ale właśnie w polityce. Drodzy Państwo, pani Hanna Karp demaskuje od wielu miesięcy sposoby manipulowania nami, wywiedzione z czasów PRL-u. I ktoś powie, och, to było dawno, dobrze, że to już minęło i co mnie to obchodzi i po co tu ktoś znowu wyjeżdża z tym PRL-em. Otóż okazuje się, że dzisiaj manipuluje się tymi samymi metodami, tylko przychodzą one w trochę innym garniturze, trochę inaczej ubrani są ci, którzy manipulują nami i sprowadzają nas do tej roli, w której chcą nas widzieć. Dlatego warto poznać te narzędzia. I tutaj polecam artykuł pani Hanny Karp, Upiory nowego dobrobytu. Pani Edyta Żyła natomiast w pigułce przedstawia nam sytuację, którą właściwie każdy z nas zna, ale kiedy dochodzi do dyskusji pomiędzy znajomymi czy gdzieś w pracy, w środowisku, a tam zaraz wkraczają też emocje, to ten artykuł pomoże nam się przygotować do takich dyskusji. Polskie firmy pod rządowym obstrzałem. Mainstreamowe partie szły do wyborów z obietnicami wspierania przedsiębiorców. Małe i średnie firmy miały płacić niższe podatki, korzystać z wielu ulg, cieszyć się ograniczeniem biurokracji. Stało się odwrotnie. Palikotowa komisja Przyjazne Państwo okazała się farsą, a rząd, łatając dziurę budżetową, nałożył na rodzime firmy dodatkowe ciężary. I bardzo łatwo wszystkim nam, drodzy Państwo, mówi się, że no jest ciężko, jest gorzej, to wszyscy wiemy. Ale jeżeli chcemy argumentów do dyskusji, to właśnie w tym artykule pani Edyty Żyły je znajdziemy. Sytuacja obecna w pigułce. Kolejny autor, tym razem nowy na łamach miesięcznika, pan Leszek Galarowicz i Rzeczpospolita Błazeńska. Pewien styl, który dzisiaj panuje w mediach, określa właśnie jako błazeński. I pisze tak, dziś dumnie spoglądają na nas z drugiej strony ekranu, kształtują opinie, gusty, pouczają, co jest dobre, a co złe. I wymienia tutaj błaznów. Błazen polityczny, błazen medialny, błazen kabaretowy, błazen ideologiczny, błazen dziennikarz i błazen celebryta. Prowokujące to wszystko jest, bo może ktoś się poczuć urażony czy wręcz obrażony, ale warto przeczytać, po to byśmy my spojrzeli oczami pana Galarowicza na ekran i zastanowili się, być może ma rację, Rzeczpospolita Błazeńska. Za chwilę będzie gościem naszej audycji pan Robert Tekieli, który jest dziennikarzem, pisarzem, felietonistą, ale też od wielu miesięcy pisze na łamach miesięcznika W naszej rodzinie i pisze o sektach, o tych zagrożeniach, które płyną właśnie z sekt. Tym razem w miesięczniku W naszej rodzinie poświęcił uwagę swoją fascynującym pułapkom. No jak pułapki mogą być fascynujące? Okazuje się, że tak, bo nie wyglądają na pułapki. A mowa jest o grach komputerowych i myślę, że za chwilę o tym z naszym gościem porozmawiamy, który mam nadzieję jest już z nami na antenie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam panie Robercie, cieszę się, że się spotykamy. I najpierw chciałbym zapytać, dlaczego zdecydował pan się pisać o sektach? Czyżby to był aż tak wielki problem, bo wielu myśli, że sekty to dotyczą tych, którzy pochodzą z rodzin patologicznych albo mają jakieś problemy strasznie trudne z osobowością. I co mnie to obchodzi, to innych spotyka, nie mnie. A pan jednak pisze o tym bardzo dużo, bardzo ciekawie i niestrudzenie.
Sekty są tylko częścią tej tematyki, którą poruszam w księżniku. Piszę w ogóle o manipulacji i o różnych formach wpływania na ludzi. No nie w tym celu, żeby ich życie było lepsze, ciekawsze, piękniejsze i żeby było w nim więcej prawdy, ale po to, żeby ich wykorzystać. Więc sekty to jest tylko jedna, tylko część tematyki, którą poruszam, a to przekonanie, o którym pan redaktor przed chwilą powiedział, ono jest stereotypem. Niestety do sekt trafiają ludzie również z rodzin całkowicie, wydawałoby się, normalnych. Parę lat temu był taki bardzo słynny i na cały świat znany fakt. Popełniło samobójstwo w Szwajcarii, w Kanadzie 30 parę osób, sekta Wrota Niebios. I to byli w większości sędziowie, adwokaci, lekarze, biznesmeni. To nie były osoby niedostosowane społecznie, wręcz przeciwnie. Także sekty posługują się psychomanipulacją. Taki psycholog szwedzki badał ten temat długo i doszedł do wniosku, że każda osoba podlega psychomanipulacji. Osoby dojrzałe wymagają tylko po prostu dłuższego działania i szczególnych środków.
A tym razem w miesięczniku poruszył pan temat, który w zasadzie może spotkać każdego. Problem uzależnienia od gier komputerowych.
Tak, tak. To jest rzeczywistość, która chyba nie jest uświadomiona przez nasze społeczeństwo, jej zasięg. Mało kto chyba wie, ile czasopism wychodzi omawiających gry komputerowe. Jest ich kilka i one mają duże nakłady i właściwie duża część młodych ludzi poza muzyką to właśnie czas wolny spędza grając.
A przepraszam, wejdę w słowo. Wielu dorosłych, rodziców, nauczycieli, a nawet myślę osób, które powinny być dobrze zorientowane, twierdzi, że no jak siedzi przy komputerze młody człowiek, to znaczy, że się zna na informatyce.
No tak, to tak jak kiedyś mówiono, że Harry Potter jest dobry, bo dziecko książkę czyta, a nie no tylko właśnie przy komputerze i przy telewizorze, tak. No ale ta książka może zawierać treści, które brudzą mu duszę tak, temu dziecku, więc to nie jest żadna argumentacja. Żeby siedzieć przy komputerze, nie trzeba znać się na informatyce, wręcz przeciwnie, większość dzieciaków nie specjalizuje się w tej dziedzinie, to zagrożenie związane z rzeczywistością gier komputerowych ma takie trzy poziomy. Pierwszy poziom to jest najłatwiejszy do uchwycenia, bo dziecko gra w gry, których tematem jest okultyzm, tak? I wciela się w magów, czasami w szatana, w demony, w ludzi, których istotą, awatary, tak? Których istotą jest zabijanie. I egzorcyści spotykają właśnie w swoich, przychodzą do egzorcystów osoby, które w takie gry grały, bo wcielanie się w zło może prowadzić wprost do związania duchowego.
Ale ktoś zaraz powie, że to tacy, co już tam okultyzm. Mój tylko strzelanki albo wyścigi samochodowe, to tak. Nie problem.
I to jest drugi poziom, zagrożenia. Można powiedzieć najkrócej, jeśli dziecko gra dłużej niż 2 godziny dziennie, to już wiadomo, że jest problem.
Wystarczą 2 godziny, żeby powiedzieć, że już jest problem, tak?
Tak, tak, tak. Znaczy nawet mniej, ale powiedzmy już te 2 godziny, tak? Jeśli to jest, jeśli on wraca do tego i jeśli jest kłopot, żeby mu przerwać, tak? Jeśli on okazuje emocje, kiedy prosimy go, żeby wyłączył komputer, to już możemy wiedzieć na pewno, że jest problem. I większość takich uzależnionych dzieciaków grają właśnie w gry, które wyzwalają obieg adrenalinowy. To znaczy to jest taka kompensacja. Jeśli mam problem, tak, zaczynam mieć obniżony nastrój, jakieś takie stany melancholijne, depresyjne, tak, no to jest, znamy to, tak? Nauczyciel się uwziął, jakieś problemy w szkole i tak dalej, i tak dalej. I dziecko, jeśli nie rozwiązuje tych problemów, a zaczyna uciekać, to gry komputerowe są bardzo dobrą formą ucieczki, ponieważ te gry właśnie wyzwalające adrenalinę, strzelanki chociażby, one powodują podbicie nastroju. I oczywiście to nie jest stan pokoju wewnętrznego, tak, ale tego doła nie ma. I teraz dziecko, żeby ten sam stan, jeśli nie rozwiązuje problemów swoich, następnego dnia, żeby ten sam stan osiągnąć, to musi grać już nie te 2 godziny, tylko 2 godziny i 2 minuty. Następnego dnia jeszcze więcej, no bo jest taki mechanizm jak tolerancja, tak? To znaczy, że bodziec stale działający na ludzki organizm działa coraz słabiej. I to jest mechanizm uzależnienia. Jeśli w sytuacji chcę sobie zmienić świadomość, tak? Chcę sobie poprawić nastrój, jeśli stosuję do tego jakieś sztuczne środki, w tym wypadku grę komputerową, i jeśli będzie się ta sytuacja powtarzała, ja się na pewno uzależnię. Ale jest jeszcze trzeci, to jest w ogóle kompletnie nierozpoznany poziom jeszcze na poziomie społecznym zagrożeń związanych z grami komputerowymi i nie tylko z grami komputerowymi. To jest wirtualna rzeczywistość. I to jest Simsy, tak, jest taka gra, która została sprzedana w 52 milionach kopii. To jest w ogóle niewyobrażalne pieniądze. Przemysł gier dzisiaj ma budżet i przychód większy niż przemysł filmowy, niż cały Hollywood. My sobie z tego kompletnie nie zdajemy sprawy, a rzeczywistość wirtualna pozwala kompensować braki, bo jeśli człowiek jest skonfrontowany z jakąś sytuacją, tak, nie wiem, przyjaźń, to ja, żeby się przyjaźnić, muszę jakieś ponosić na rzecz mojego przyjaciela jakieś wyrzeczenie, jakieś ofiary, tak? Wysłuchać go czasami, jak ma trudną sytuację. No trudno się słucha takich wynurzeń, tak? Ale przyjaciel ich wysłucha. Natomiast w rzeczywistości wirtualnej my możemy sobie żyć w świecie, który od nas niczego nie wymaga. My na czacie możemy rozmawiać jednocześnie z 5 osobami, tak? I teraz wszystkie relacje zapośredniczone, a internet zapośrednicza relacje, ono to zabija tą naturalną potrzebę w człowieku dążenia do relacji z drugim, tak? Bo jeśli człowiek nie ma relacji z drugim, to choruje, a jednocześnie nie stawia przed człowiekiem ta sytuacja wirtualna wyzwań. I człowiek po prostu przestaje się rozwijać. I sądzę, że nasi słuchacze znają takie sytuacje, gdzie 35-letni chłopak mieszka z mamą dalej, tak? I mentalnie jest 17-latkiem. I duża część takich właśnie młodych ludzi to jest konsekwencja tego, że albo weszli w rzeczywistość wirtualną.
Albo dorośli, którzy fascynują się losami bohaterów seriali. Bardziej niż swojej rodziny.
Na przykład. Ja znam takie babcie, które są dużo lepiej wprowadzone w problemy emocjonalne rodziny Mostowiaków niż w problemy emocjonalne swoich wnuczków.
Ech, moglibyśmy długo rozmawiać. Panie Robercie, ja bardzo dziękuję za to spotkanie dzisiaj i zachęcam słuchaczy, czytelników do sięgnięcia do pana artykułu w miesięczniku W naszej rodzinie.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Drodzy Państwo, myślę, że tu długo można by rozmawiać z panem Robertem. Warto też poczytać, co ma do powiedzenia, bo z jednej strony można wpaść w panikę, a z drugiej strony możemy chwycić byka za rogi właśnie czytając to, co pisze pan Robert Tekieli, bo uświadamia nam, jak sobie radzić w tej całej sytuacji. Skończyły się wakacje i będziemy teraz musieli kontrolować dzieci, czy się uczą, czy chodzą do szkoły i tak dalej, pomóc im zorganizować czas. I trzeba pomyśleć też o tym, ile czasu poświęcają na zabawę w komputerze. Do tematyki szkolnej jeszcze wrócę, ale teraz chcę zająć się rabanem w kościele. O tym pisze w miesięczniku W naszej rodzinie ksiądz Paweł Siedlanowski. Ksiądz Paweł jest dyrektorem szkoły katolickiej i publicystą i zastanowił się nad tym, co wydarzyło się w czasie spotkania w Rio, kiedy papież Franciszek spotkał się z młodzieżą i tam podchwycili dziennikarze stwierdzenie czy zdanie Ojca Świętego o tym, że młodzież zrobi raban, powinna zrobić się raban w kościele i niech się biskupi i księża nie dziwią, ale papież radzi zrobić raban. No i teraz różnie media o tym rabanie mówiły. Na pewno warto, by młodzież sięgnęła do tego, co było w ogóle mówione w Rio i co papież mówił do młodzieży. A teraz nasz gość, ksiądz Paweł Siedlanowski, o tym, co papież miał na myśli, mówiąc o rabanie w kościele. Witam księdza bardzo serdecznie. O, to pewnie będzie dostępny za chwilę, bo mówił o jakimś spotkaniu, które ma do 10:30, więc prawdopodobnie będzie za chwilę. Zatem kolejnym naszym gościem ma być pani Natalia Podosek. Mam nadzieję, że będzie za chwilę dostępna, a właśnie będzie tematyka szkolna w takim razie kontynuowana. I mowa o wielkim strachu małego człowieka. Jak pomóc dziecku pokonać strach przed przedszkolem i szkołą? No dzisiaj właśnie rozpoczyna się rok szkolny, jesteśmy na progu nowego roku szkolnego i dzieci, niektóre idą pierwszy raz do szkoły. I wcale nie myślę o tylko tych pierwszakach i o tych, którzy idą, o tych pierwszakach ze szkoły podstawowej czy o przedszkolakach, ale również o tych, którzy idą po raz pierwszy do gimnazjum czy do liceum.
Dla każdego to jest stres, dla każdego to jest nowe doświadczenie, czasami trudne doświadczenie i niezwykle potrzebna jest tu pomocna dłoń, w cudzysłowie, ale obecność, rozmowa pomocna rodziców. O tym, jak pomóc dziecku pokonać ten strach, pisze pani Natalia Podosek i mam nadzieję, że już się możemy usłyszeć i spotkać na antenie Radia Maryja.
Tak, dzień dobry.
Witam serdecznie, witam pani Natalio. Dlaczego pani zdecydowała się napisać o tym lęku i o tym strachu, który może towarzyszyć przedszkolą? Czy to jest taki wielki problem?
Właśnie, tak jak to było powiedziane, teraz wielu rodziców przeżywa taki czas, który można byłoby określić szkolną lub przedszkolną gorączką. No i właśnie skupię się na tym zewnętrznej stronie, no bo wiadomo, że dziecko trzeba pięknie ubrać na rozpoczęcie roku, trzeba skompletować jeszcze podręczniki, czasami dokupić przybory szkolne.
I przepraszam, niektórzy uważają, że to wszystko już wystarczy.
No właśnie się okazuje, że nie. I ten artykuł powstał z rozmów z różnymi rodzicami, którzy dopiero czasami po długim czasie zauważyli, że to, że są piękne przybory szkolne, że są podręczniki, to nie wystarczy, że ich dziecko tak naprawdę przeżywało wewnątrz dramat i wszystko nie wyglądało tak pięknie i kolorowo, jak to się na zewnątrz wydawało.
No ale zwyczajowo mówi się, nie bój się, będzie wszystko dobrze i przecież nie ty pierwszy idziesz do szkoły, ja też chodziłem do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy ograniczają się do... bo co więcej można zrobić?
No właśnie. Tutaj może tak, żeby zobrazować ten problem, jeszcze i bardziej go naświetlić, przytoczę wypowiedź jednej mamy, która stwierdziła już po kilku latach, można powiedzieć, która podała takie, takie swoje spostrzeżenia. Moja córeczka generalnie nie miała problemu z zostaniem przed szkolą. Nie płakała, ale widziałam w jej oczach niepokój. Z pozoru wszystko było w porządku, a dopiero z perspektywy czasu widzę, że przeżywała wtedy ogromny stres, który władowała w domu histeriami i marudzeniem. Inna mama znowu wprost powiedziała, że po pójściu do przedszkola dziecko miało ogromny ból brzucha, że się czuło, miało różne objawy somatyczne. I dopiero po pewnym czasie, po kilku miesiącach tak naprawdę, połączyła ten fakt z tym, że przeżywała taki niepokój związany z przedszkolem. I teraz powstaje pytanie, co zrobić, jak zareagować? Oczywiście nie chodzi tutaj, że szkoła czy przedszkole są złymi miejscami odpowiednimi dla dziecka, ale chodzi o to, że jest kilka takich rzeczy, które można zadziałać, które można spróbować, które można przepracować z dzieckiem, aby właśnie przeżywało ten początek wejścia w szkołę czy przedszkole jako czas taki radosny i aby podtrzymać tą jego naturalną chęć do zdobywania wiedzy, a nie zagasić jej. I żeby tak to wyglądał ten początek przedszkola czy szkoły, to rozmawiałam z różnymi rodzicami, ale także z pedagogami, z psychologiem, którzy mają w tym ogromne doświadczenie, którzy albo sami przeżyli ten problem z własnymi dziećmi, albo uczestniczyli z rodzicami w jakiejś takiej terapii z dziećmi, z psychologami, którzy na co dzień pracują właśnie z tymi małymi ludźmi. Pomagają im, aby lepiej przeżywać okres szkolny, przedszkolny. I właśnie z takich rozmów, z ich doświadczenia powstał ten tekst po to, aby dzieciom się lepiej uczyło.
Myślę,
aby
że
traktowali jako miejsce przyjazne, a nie negatywne.
Tak, myślę, że trudno zbagatelizować ten głos fachowców. I bardzo dziękuję, że pani zwróciła na to uwagę w swoim artykule. Zapraszam czytelników do tego, by zapoznać się z całym artykułem. Pani bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że ono zachęciło do tego, by czytać pani artykuły, bo jest ich wiele w miesięczniku w naszej rodzinie już na przestrzeni czasu. A drodzy państwo, rozmowa. Bez niej nic się nie uda. Nie wystarczy rzucić, nie bój się, nie wystarczy rzucić, jak było w szkole. Trzeba wejść w dialog, nawet jeżeli ten dialog jest trudny. Ja chciałbym zachęcić państwa do lektury miesięcznika w naszej rodzinie i jeszcze innych artykułów, bo jest ich wiele. Oczywiście porady duchowe i tutaj zawsze co miesiąc mamy coś ciekawego w tej dziedzinie. Wspominamy też w tym miesiącu pielgrzymkę lipcową, która miała miejsce i tu są wystąpienia gości, celebransów
ojca dyrektora, ale przede wszystkim zdjęcia, można zobaczyć wiele ciekawych obrazów. Jeżeli mówię, bo wspominam o poradniczej części miesięcznika, to zawsze jest w nich wiele ciekawych informacji. I tak, drodzy Państwo, w tym miesiącu pani Agnieszka Walecka pisze o problemie alkoholowym kobiet, głównie kobiet. Właśnie, co ciekawe i przerażające, okazuje się, że kobiety łatwiej zapadają w uzależnienie od alkoholu niż mężczyźni. I możemy sobie tutaj mówić o różnych równouprawnieniach i innych cudach, ale prawda jest taka, że w tym względzie kobiety wyprzedzają mężczyzn. Dlaczego tak się dzieje? Pisze autorka, powołując się na różnego rodzaju wydarzenia znane z literatury, ale też z otoczenia, i rozmawia o tym otoczeniu właśnie z psychologiem, panią Elżbietą Trakowską-Bryłką, i z terapeutą, panem Leszkiem Zakrzewskim. Ci ludzie dzielą się swoim doświadczeniem i mówią, jakie są symptomy, jakie są objawy uzależnienia, kiedy to uzależnienie się zaczyna albo co do niego prowadzi, bo zwykle słyszymy, nie, przecież to jedno piwo wieczorem to nic nie szkodzi, ja wiem, co robię. No i właśnie, jak sobie radzić z takimi sytuacjami, pisze pani Agnieszka Warecka w artykule Piłam, by żyć. Dalej, sprawy prawne. One nam, nie lubimy tych spraw, boimy się sądów, nie lubimy tam chodzić, ale od czasu do czasu trzeba coś napisać i wysłać. I tutaj pan Andrzej Zendel, adwokat, przychodzi nam z pomocą, pisząc o doręczeniu w postępowaniu administracyjnym. Drodzy Państwo, żyjemy w czasach, w których niekoniecznie racja zwycięża, a kruczki prawne. I właśnie czasami złe doręczenie albo uznanie za pismo niedoręczone powoduje, że przegrywamy sprawę. Jak wygląda doręczenie w postępowaniu administracyjnym? Czym się kierować? Kiedy to doręczenie jest skuteczne? Jaki jest termin? I co powinno się zrobić, żeby właśnie było dobrze? To o tym pisze pan Andrzej Zendel. A pan Dawid Nachajowski, pracownik Parlamentu Europejskiego, pomoże nam trafić z pismami do Parlamentu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Drodzy Państwo, wydaje nam się, że to tak daleko i odległe i po co mi to, ale okazuje się, że coraz więcej jest osób, które są niezadowolone z werdyktów polskich sądów, no i szukają pomocy tam, gdzie mogą ją znaleźć. Ostatnia deska ratunku to Europejski Trybunał Praw Człowieka. Jak złożyć pismo w Trybunale? W ogóle jak to działa? Jakie dokumenty? Skąd je pobrać? Jak postąpić? O tym wszystkim pisze pan Dawid Nachajowski. Bardzo prosto i konkretnie, odtąd dotąd, tak i tak, takie kroki trzeba zrobić, żeby skutecznie zawalczyć o swoje sprawy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Nie życzę nikomu, by musiał z tego korzystać, ale gdyby była taka potrzeba, to właśnie tutaj jest doskonała pomoc. Na chwilę pozostając jeszcze w sferze edukacji młodzieży i dzieci, chcę przypomnieć, że wrzesień to jest dla studentów czas wakacji, to nie trzeba tego przypominać, ale dorosłym chcę przypomnieć, że ci, którzy jeszcze nie zdecydowali się na uczelnię, którzy jeszcze mają wątpliwości albo dostali się, a nie są przekonani, że dobrze wybrali, to przypomnę, że jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. O tej szkole pisze pani Katarzyna Cegielska aktywnie w wakacje i w roku akademickim i opisuje aktywności, przeróżne aktywności, które towarzyszą nauce w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Bo studiowanie na konkretnym kierunku to jedno, ale co jeszcze temu towarzyszy dookoła, to już druga sprawa. I tym uczelnie nie wszystkie się chwalą, bo nie mają czym się pochwalić. Czasami, nie wszystkie oczywiście, ale Wyższa Szkoła Kultury Społecznej wybitnie dużo ma na ten temat do powiedzenia. Warto przeczytać ten artykuł. Za co rozwijać swoje zainteresowania? Krótko mówiąc, skąd wziąć pieniądze na hobby? O tym piszą Państwo Katarzyna i Tomasz Jaroszowie, jak rozmawiać z młodymi ludźmi właśnie o tych sprawach, którzy po prostu zwyczajnie przychodzą, mówią, mamo, chciałbym pieniądze na to albo na tamto. Okazuje się, że tych zainteresowań jest dużo i z miesiąca na miesiąc coraz więcej, zwłaszcza jak skończyły się wakacje, więc co chwilę będą jakieś pomysły. No i jak sobie z tym radzić? Do tego posłuży nam artykuł Za co rozwijać swoje zainteresowania państwa Katarzyny i Tomasza Jaroszów. No i drodzy Państwo, kącik dziecięcy, kropelka radości, a tam dużo zagadek, rebusów, a także opowiadanie dla dzieci. Też słowo Jego Ekscelencji księdza biskupa Długosza. Bardzo ciekawie zawsze pisze do dzieci i warto to dzieciom dać do przeczytania, zwłaszcza jeżeli myślimy o duchowym rozwoju dzieci, a powinniśmy o tym myśleć niewątpliwie. I drodzy Państwo, kończąc już o zważaniu o miesięczniku, bo jeszcze o książkach chcę słów kilka powiedzieć, przypomnę, że porady i co z tym zdrowym odżywianiem, pisze pani Agnieszka Kin, tym razem podaje nam przykłady dobrej diety śródziemnomorskiej. Ktoś powie, no to nie nasz rejon, ale jednak okazuje się, że właśnie teraz trzeba pić soki z różnych owoców, z różnych, robić sobie potrawy z różnych produktów, które mamy pod ręką. I to się nazywa właśnie dietą śródziemnomorską. Po to robić to, żeby zdobyć uodpornienie na nadchodzącą jesień. No i czas takiego chłodu, słoty, no trzeba się do tego przygotować. A jakże? I niekoniecznie sięgając po tabletki, które nazywają się witaminami, bo witaminy mamy w zasięgu ręki. Pan Zbigniew Tomasz Nowak radzi, co zrobić z zebraną jarzębiną. Jak ją przekształcić w jarzębinową aptekę, właśnie taką naturalną w naszym domu. No i jak odtruwać organizm po to, by poprawić sobie pamięć, dbać o mózg, jedząc różnego rodzaju owoce, na przykład borówkę, a na przykład aronię. No, ciekawe rzeczy. I tajniki makijażu, to zupełnie nie mój temat, na szczęście nie mój temat, ale czasami myślę sobie, że dziewczynki przychodzą do mamy i pytają: mamo, a jak, a co, a dlaczego, a w tą stronę czy w tą. Tu wszystko jest opisane. Pani Mariola Żytkiewicz, która jest personalnym doradcą do spraw urody i makijażu i trenerem warsztatów kreowania wizerunku, pisze o tajnikach makijażu. Jaki makijaż, kiedy, jakie są najczęstsze błędy, jakie są 4 złote zasady i krótki kurs profesjonalizmu i spokoju, czyli jak to, jaka jest recepta na właśnie spokój i profesjonalizm w makijażu. No i na przykład, czy stosować podkład, czy nie. Nie wnikam już w szczegóły, bo nie mam o nich zielonego pojęcia, ale polecam ten artykuł i zachęcam mamy, babcie, ciocie, żeby przeczytać, a potem podsunąć młodej dziewczynie, które uważają, że już muszą się malować, bo inne się koleżanki malują. Drodzy Państwo, ukaże się niebawem w rocznicę śmierci profesora Józefa Szaniawskiego książka, niezwykła książka, Czas historią pisany, książka wydana przez nasz dziennik. Książka jest zbiorem felietonów, które ukazały się na łamach naszego dziennika i są hołdem wyrażonym profesorowi, ale przede wszystkim jest to świadectwo zaangażowania tego człowieka w historię Polski, w prawdziwą historię Polski i w uświadamianiu nam tego, jak wyglądałaby rzeczywistość, jak wyglądała ta rzeczywistość, kiedy pisał o niej pan profesor Józef Szaniawski, bo jak sami doskonale wiemy, czasami jesteśmy manipulowani. A właśnie profesor Szaniawski, świętej pamięci, doskonale nam pokazywał, jaka jest prawda. Tematy, o których inni woleli milczeć, on podejmował. Hołd ruski, rozdzielenie wizyty prezydenta Kaczyńskiego Donalda Tuska w Katyniu i inne tematy. 67 znakomitych felietonów. Dodam jeszcze, że książka będzie dostępna na pikniku w Dziękczynienia w rodzinie, bo tam będzie obecny też syn pana profesora Filipa, pana profesora Szaniawskiego, pan Filip Frąckowiak, który jest dyrektorem Izby Pamięci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Myślę, że będzie okazja do porozmawiania, czy zdobycia też autografu, dedykacji. Warto o tym pomyśleć wcześniej. Książka Czas historią pisany. Inna książka, którą chcę Państwu polecić, a właściwie 3 książki, dotyczą ideologii gender. O niej, o tej ideologii pisze ksiądz Dziewiecki, ksiądz dr Marek Dziewiecki w miesięczniku W naszej rodzinie. A ja tylko wspomnę 3 tytuły. Polityka globalistów przeciwko rodzinie. Marguerite Peters i ten sam autor, Gender, światowa norma polityczna i kulturowa. Ogromnie dużo się mówi na temat tej ideologii. I 3. książka, Globalna rewolucja seksualna, likwidacja wolności w imię wolności. Wszystkie te książki są polecane przez Fundację Nasza Przyszłość, przez nasz dziennik, przez wydawnictwo Ojców Redemptorystów Homo Dei. Warto po nie sięgnąć, bo to są na pewno dobre książki, obok tych, które piszą o ideologii gender w inny sposób, pokazując nam, że ta ideologia jest jak najbardziej słuszna, potrzebna i wszyscy powinniśmy koniecznie ją przyjąć i stać się dla niej bardzo tolerancyjni. Więcej o książkach można dowiedzieć się na naszej stronie Fundacji Nasza Przyszłość. Tam jest katalog do pobrania. Ja życzę Państwu dobrej lektury i udanego dnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze bardzo dziękujemy panu Szymonowi Ciślarowi za poprowadzenie programu Czytać, aby być mądrym.